Bardzo serdecznie witam na naszej antenie adwokat Łukasz Kowalski, Kancelaria Adwokacka z Częstochowy. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jest pan mecenasem w bardzo głośnej sprawie, adwokatem rodziny, która właśnie na bardzo głośnym wydarzeniu na autostradzie A1, gdzie Sebastian M. zabił trzyosobową rodzinę, jest pan adwokatem, przedstawicielem tejże rodziny. Czy sprawa, która no tak bardzo wszystkich nas dotknęła, jeśli chodzi o śmierć posła Łukasza Litewki, w jakiś sposób, biorąc pod uwagę zdarzenie drogowe, może być porównywane z tym, z czym pan się zetknął właśnie w sprawie Sebastiana M.?
No można powiedzieć, panie redaktorze, drodzy państwo, że z tego samego zarzutu o czyn spenalizowany w ustawie karnej, w kodeksie karnym, odpowiada zarówno oskarżony pan Sebastian M., jak zakładam również podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym śmierć poniósł pan poseł Litewka. To jest artykuł 177, paragraf 2. I już zaspokoję ciekawość pana redaktora i myślę wszystkich słuchaczy, że odpowiedzialność taka maksymalna, grożąca sprawcy za tego typu zdarzenie, to jest 8 lat kary pozbawienia wolności, czyli od 6 miesięcy ta jest ta najniższa możliwa kara, którą sąd może orzec za tego typu zdarzenie, do nawet kary 8 lat pozbawienia wolności. Oczywiście są to dwa różne zdarzenia, są to dwa różne wypadki, ale łączy je jedno. Ludzka tragedia, dramat, nieporównywalnie dramatyczna jest śmierć trzech osób, w tym 5-letniego dziecka, w obliczu zdarzenia wypadku na autostradzie A1. Natomiast bardzo taka ujmująca, przejmująca w tym aspekcie społecznym jest ta śmierć z ubiegłego tygodnia, kiedy wszyscy łączymy tego typu tragedie, bo rozbudzają się w nas na pewno takie ludzkie odruchy, najbardziej ludzkie odruchy. Mnie jako adwokata rzeczywiście zmroziła ta informacja, że dobry człowiek, którego nie znałem, nie miałem okazji poznać osobiście, natomiast znałem go, jak myślę, my wszyscy, z takiego przekazu społecznego, medialnego, potrafił w dużej ciszy robić bardzo wielkie rzeczy i te wielkie rzeczy dopiero potem gdzieś tam wskutek nagłośnienia przez internet, przez kanały komunikacyjne z ludźmi, które bardzo umiejętnie wykorzystywał Łukasz Litewka, dopiero potem nabierały takiej mocy budzącej podziw, myślę, nas wszystkich.
Tak, na pewno człowiek, który czynił dobro ponad podziałami dla ludzi, dla zwierząt. Także bardzo tragiczna historia. Wczoraj pogrzeb, także bardzo wymowny. Ta cisza, ta powaga, prawda? I też to pojednanie mimo wszystko, podanie ręki właśnie w takiej trudnej, ciężkiej okoliczności, ale oby ta śmierć nie poszła na marne, prawda, żebyśmy my wszyscy czynili dobro, jeśli możemy, oczywiście każdy w swoim zakresie. Natomiast chciałbym wrócić, panie mecenasie, do tej sprawy, bo chciałbym pana zapytać o to, wiadomo, jaki jest niepokój społeczny i też jakie są oczekiwania wobec tego, co się stało i wobec tego, że sprawca czynu został aresztowany. Do końca nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło, jaka była przyczyna właśnie zderzenia pojazdu z jadącym z naprzeciwka rowerzystą, którym był poseł Łukasz Litewka. I tutaj chciałbym pana zapytać, bo prokurator wnioskował o 3-miesięczny bezwzględny areszt dla sprawcy tego zdarzenia, a no, sąd jakby uchylił to i on już jest, no, oczywiście nie powiem, że na wolności, bo jest no tak jakby pod dozorem policyjnym. Niemniej jednak 40 tysięcy złotych wystarczyło, żeby sprawca tego zdarzenia był na wolności poza aresztem. Dlaczego to tak wygląda?
Panie redaktorze, nie mam wglądu w akta. Mogę bazować jedynie na takim przekazie powszechnie dostępnym, publicznym, z komunikatów, które wysyła prokuratura po przedstawieniu zarzutów podejrzanemu. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu celem zabezpieczenia prawidłowości tego postępowania, czyli po prostu chciał, aby pan został izolowany na czas prowadzenia tego śledztwa, tych wszystkich czynności dochodzeniowo-śledczych, czyli rekonstrukcji wypadków, które zapewne dokonywać będą biegli, Widocznie sąd, uznając, że poręczenie majątkowe w kwocie 40 tysięcy złotych jest tak dotkliwe dla podejrzanego, że stanowi to środek, który jest wystarczający na tym etapie postępowania. I te pieniądze, z tego co wiemy, zostały wpłacone przez podejrzanego, dlatego też opuścił on areszt. Z przekazu również medialnego wiem, że prokuratura jednak nie składa broni i nie zgadza się z tą decyzją. I albo już, albo w niedalekim czasie złoży zażalenie na tą decyzję sądu i będzie chciała jednak stosowania przez sąd tego najbardziej dolegliwego, izolacyjnego środka zabezpieczającego postępowanie w postaci tymczasowego aresztowania. Dlaczego tak się stało? Prokurator w takiej publicznej wypowiedzi, którą gdzieś tam zdążyłem w mediach zaobserwować, stwierdził, że są pewne rozbieżności, które podejrzany w ramach składanych przez siebie wyjaśnień wskazał zupełnie odmienne od ustaleń śledczych i po prostu zachodziła w ocenie prokuratury obawa matactwa, więc tę przesłankę chciano po prostu wyeliminować, stosując ten środek w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast sąd, stosując taki trochę warunkowy ten areszt, umożliwiając podejrzanemu wpłatę tych 40 tysięcy, no stwierdził, że to będzie wystarczające. No zobaczymy, jak się potoczy dalszy ciąg tych zdarzeń, bo tak jak powiedziałem, z moich informacji wynika, że prokuratura składa w tym przedmiocie zażalenie.
Panie mecenasie, ale wiadomo, wszyscy jesteśmy zjednoczeni w tej żałobie, w tym żalu po tak wspaniałej osobie jak poseł Łukasz Litewka. Niemniej jednak takie domniemania tego, co się stało, co się rzeczywiście wydarzyło na tej drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, no, pozostają w sferze domysłów i internet płonie. Płoną media społecznościowe. Wiadomo, że są takie domniemania, jakieś takie pewne sugestie, jakoby to było celowe działanie przeciw posłowi, który już za swojego życia miał jakieś groźby. I tutaj teraz mam pytanie, dlaczego na przykład nie są ujawnione inicjały tego człowieka, który dokonał tego zdarzenia, tak? No bo wiemy, kto to jest, wiemy, on się przyznał do tego, tylko nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co się stało, nie wiemy, czy to było zasłabnięcie, jeśli tak, to czemu nie wezwano karetki, czy to było jakieś zagapienie, zaślepienie, czy też działanie celowe. No i teraz właśnie mam tutaj pytanie do pana mecenasa. Jak patrzeć na to wszystko, co dzieje się właśnie w mediach społecznościowych, jak uspokoić być może tą sytuację i kiedy tak naprawdę możemy w jakikolwiek małym procencie chociaż zacząć się zastanawiać, co tak naprawdę wydarzyło się, bo my nie wiemy, co się wydarzyło tego nieszczęsnego wczesnego popołudnia w czwartek.
Zacznę, panie redaktorze, troszeczkę od końca. My nie wiemy, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu w czwartek dokładnie. I teraz prokuratura zakłada pewną wersję zdarzeń, natomiast żeby tą wersję zdarzeń należycie zweryfikować, potrzebne jest zebranie materiału dowodowego. Zaraz po wypadku pion kryminalny policjantów z zakresu właśnie ruchu drogowego zabezpieczał ślady tego zdarzenia, pojazd, cały ten materiał źródłowy, który potem zostanie wykorzystany przez biegłych. Biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych będą próbować odtworzyć przebieg tego, co tak naprawdę się stało i właśnie na pytania prokuratury odpowiedzieć w możliwie najbardziej wyczerpujący sposób, dlaczego doszło do tej tragedii. Niestety takie opinie, żeby były dobrze sporządzone, wymagają czasu. Będziemy wszyscy musieli uzbroić się w cierpliwość. Ja wiem, że internet tego czasu nie ma, bo internet żyje swoim życiem i każdy z nas zadaje sobie pytanie dlaczego. Często pojawiają się różne teorie, które pewnie nie pomagają śledczym, nie pomagają też, to mówię z doświadczenia, samym pokrzywdzonym, czyli rodzinie posła Litewki, bo dla nich ten dramat nie skończył się wczoraj, on będzie trwał jeszcze wiele, wiele lat. Ciężko będzie pogodzić się ze stratą syna, z utratą chłopaka czy narzeczonego przez najbliższych posła Litewki, dlatego każda taka teoria na pewno będzie podsycała emocje. Na ile ona będzie prawdziwa, to już pytanie do śledczych, tak aby każdy sygnał należycie zbadać i wyjaśnić. Natomiast najważniejszy jest teraz, myślę, interes osób pokrzywdzonych, aby skrupulatnie, rzeczywiście tak, jak nakazuje tego sztuka, zebrać ten materiał dowodowy i sprawdzić trafność stawianych zarzutów. Pamiętajmy, że każdy ma prawo do obrony. Te zarzuty zostały już postawione. Pan sprawca tego wypadku, tak jak pan redaktor zaznaczył, przyznał się, tak? Więc to też była pewnie jakaś okoliczność, którą sąd wziął pod uwagę, dając możliwość wpłaty tej kwoty poręczenia majątkowego. I to są te wszystkie okoliczności. Ja wiem, że jesteśmy dotknięci tą tragedią, natomiast emocje nie mogą przysłonić nam tego, co pan redaktor na sam koniec powiedział. Ustalenia, co tak naprawdę się stało. I od tego są organy procesowe, od tego są biegli, od tego jest materiał dowodowy, żeby właśnie na te pytania odpowiedzieć. Czeka nas długotrwałe zapewne śledztwo, które... No, może odpowie na pytanie, może da jakieś ukojenie też śledczym, pokrzywdzonym przede wszystkim, że w miarę, kiedy ten materiał dowodowy będzie się poszerzał, to tych odpowiedzi będzie coraz więcej, natomiast tych pytań będzie coraz mniej, bo na obecnym etapie jesteśmy w fazie, że pytań jest bardzo, bardzo dużo. One się cały czas pojawiają, nawet dzisiaj widziałem kwestię, czy pojazd sprawcy miał ważną polisę ubezpieczeniową, też taki wątek internauci podjęli, więc tych pytań będzie jeszcze w najbliższych tygodniach ogrom, natomiast śledczy muszą te emocje odrzucić od siebie, oni muszą skupić się na swojej pracy tak, aby w możliwie wyczerpujący sposób odpowiedzieć na zadane przez prokuraturę pytania.
Tak, rzeczywiście samochód, który też nie rejestruje pewnych sygnałów, bo to stary model Mitsubishi Colt, prawda, więc pewnie ani żadnych rejestratorów, żadnych urządzeń nagrywających.
Czarny skrzynek nazwijmy to, czarny skrzynek, tak. Powiedzmy, tak?
Właśnie,
to niestety
nie było.
Technicznie to auto było już leciwe, ubogie i nie miało tych wszystkich udogodnień, które pewnie ułatwiłyby pracę biegłym. Także będziemy musieli bazować na zabezpieczonym takim materiale z miejsca tej tragedii, co pewnie utrudni troszkę pracę, co może wydłużyć też czas sporządzania tych opinii, o których wspominałem.
Panie mecenasie, jakie jest podobieństwo, bo najpierw spytałem o to podobieństwo do zdarzenia, prawda, zdarzenia drogowego w tej sprawie na autostradzie A1, którą pan prowadzi, zginęły 3 osoby, wielka tragedia. Długo sprowadzaliście z Dubaju, prawda, podejrzanego Sebastiana M. Ile to trwało?
1,5 roku na najwyższych szczeblach dyplomatycznych, zaangażowanie wszystkich, którym zależało na tym, aby sprowadzić. To w imieniu rodziny mogę podziękować jeszcze raz, bo rzeczywiście był to bardzo karkołomny proces. Natomiast jakie podobieństwa? Na pewno w aspekcie takim społecznym ból wszystkich nas, nieznających zarówno tej rodziny spod Myszkowa i śmierci ich bliskich, ten pierwiastek ludzki, gdzie każdy z nas mógł tego dnia jechać, wracać z urlopu autostradą A1 i być w tym niefortunnym miejscu i czasie. I tutaj sprawa z ubiegłego tygodnia rowerzysty, tak, którym jechał sobie drogą pewnie znaną, bo wielokrotnie to robił. Pojawiło się jakieś okno pogodowe, wreszcie gdzieś ten rower można było wyciągnąć i myślę, że jechał sobie na przejażdżkę. To był środek dnia, warunki drogowe bardzo dobre, sucho, słońce i nagle z niewiadomych przyczyn dochodzi do takiej tragedii niby na prostej drodze. Tak, widzieliśmy tą drogę oczywiście wszyscy gdzieś obserwując te wydarzenia.
Tak, i stan techniczny jest dość, bardzo zły.
Stan tej drogi chyba pozostawia wiele do życzenia, ale to może bardzo. Jest temat na inną rozmowę. Ale być może będzie to jakaś okoliczność brana przez biegłych, że tutaj no, to prowadzenie pojazdu było też wynikiem na przykład jakiejś nawierzchni. Nie chcę snuć teorii, bo nie znam akt, natomiast pewnie gdzieś to też będzie jakimś elementem, gdzie biegli się do tego odniosą.
Panie mecenasie, ale chcę zapytać prędkość. Tamto BMW to był pocisk, tak. Pędzący 300 na godzinę, tak? Dobrze mówię?
Panie redaktorze, ja skupiłem się na tym, co łączy. A teraz zwrócę uwagę na to, co dzieli.
Tu też musiała być duża prędkość, bo przy normalnej tam było ograniczenie do 40 na godzinę, nie zginąłby człowiek.
Być może, to pewnie będą ustalali biegli. Natomiast no, weźmy pod uwagę nawet leciwe auto w kontakcie z rowerzystą. No to ten rowerzysta nie ma dużych szans na to, że na utratę zdrowia na pewno, tutaj skończyło się utratą życia. Co do tych różnic, rzeczywiście prędkość oskarżonego pana Sebastiana M., jak wielokrotnie już mówiłem ja i sąd i prokuratura prowadząca tą sprawę, no była prędkością zawrotną. Tam były przeróbki techniczne w aucie, tam był tuning, tam były zdejmowane ograniczniki prędkości, brawura, chyba też głupota, bo takie słowo ciśnie się na usta. Natomiast w sprawie z ubiegłego tygodnia jest troszkę inna ta okoliczność, zdecydowanie postawa sprawcy, przyznanie się, no nie ma tej ucieczki z kraju, w sprawie bardzo głośnej z wypadku na autostradzie A1, tak jak pan redaktor zaznaczył, 1,5 roku trwała nam procedura niezależna od nas przed sądem w Emiratach Arabskich, żeby sprowadzić sprawcę, więc to już było na pewno długie utrudnienie ogromne dla rodziny, plus żal, który cały czas powstawał i szereg obaw, czy w ogóle ten sprawca w Polsce się pojawi, czy będzie można go przed polskim wymiarem sprawiedliwości postawić przed obliczem sądu, więc tutaj myślę takiej dramaturgii nie będzie, natomiast serce pęka i przy jednej, i przy drugiej sprawie. Wracam do tego wątku społecznego. Tyle dobrego, ile zrobił poseł Litewka, dowiadujemy się dopiero po czasie. Tak naprawdę poznajemy człowieka często po jego śmierci. No tutaj od tygodnia każdy z zaciekawieniem śledzi, kim tak naprawdę był poseł Litewka. Liczę na to, że ta śmierć nie pójdzie po prostu na marne, że będzie to jakiś kamień, który będzie stanowił jakaś solidna cegiełka do tego, żeby budować wokół tej cegły, dokładać kolejne elementy i żeby no, ta fala jakiejś dobroczynności na bazie tej tragedii jednak się rozlewała, żebyśmy wszyscy mieli w pamięci uśmiechniętego posła Litewkę, pomagającego zwierzętom, dzieciakom, które cierpią na różne
no, ustawa
schorzenia.
Łańcuchowa, prawda? Ustawa łańcuchowa.
Oczywiście tak. I myślę, że to jest w tym wszystkim ważne, żeby to nie poszło na marne. A o tym sporze, który pan redaktor zaznaczył, że nawet w obliczu takiej tragedii gdzieś zostaje zawieszony ten polityczny spór i najwyżsi politycy w kraju potrafią podać sobie rękę. No jest to też jakaś symbolika, ale może ten obrazek powinien towarzyszyć właśnie temu, żebyśmy w zgodzie jednak i z jakimś takim uśmiechem i pamięcią czcili to, co się zdarzyło i to, co poseł Litewka za życia nam pozostawił.
Panie mecenasie, na pewno dzieło posła Litewki będzie kontynuowane, bo to widać po tym ruchu społecznym, prawda, po tym, co się stało, po tym, jak ludzie zareagowali, nawet po tej ilości pokarmów dla psów, gdzie było przecież rodzina poprosiła nie znicze, tylko właśnie pomagajmy to, co robił poseł Łukasz, a więc pomagał zwierzętom. Ustawa łańcuchowa była dyskutowana z panem prezydentem Nawrockim, między innymi poseł Litewka wraz z popularną piosenkarką Dorotą Rabczewską, pseudonim Doda. I tutaj właśnie chciałbym o jedno spytać, bo to jest osoba publiczna. To o gustach się nie rozmawia, muzycznych jakkolwiek. Jest ona osobą publiczną, była wczoraj na uroczystości pogrzebowej. Ona przeznaczyła 25 tysięcy złotych nagrody za informację o osobie, która spowodowała śmierć posła Litewki. Jak właśnie reagować na tego typu, można powiedzieć, inicjatywy, tak? No bo to jest jakaś inicjatywa i teraz pytanie i co? I ktoś rzeczywiście będzie dociekał, będzie no, w jakiś sposób, nie wiem, no, za prokuraturę czy też za śledczych robił swoje dochodzenie, bo jest gdzieś w zanadrzu 25 tysięcy złotych od popularnej Dody. Nie wiem, czy to ma sens?
Intencje pewnie pani Doroty były bardzo dobre i na pewno nie wymagają tutaj jakiegoś napiętnowania. To ja rozumiem zamysł, bo być może ktoś tego dnia, nie wiem, jechał dalej na rowerze, przechodził, tam są jakieś tereny leśne, może ktoś tam spacerował, coś w tę stronę, może być świadkiem naocznym tego zdarzenia, widział to zdarzenie, może wcześniej, może po. Więc ja rozumiem, że w tę stronę, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, powinien podzielić się tą wiedzą ze śledczymi i tutaj pani Dorota chciała jak troszkę aktywizować może wszystkich, którzy mają wiedzę, którzy może nie do końca się tą wiedzą chcą podzielić, żeby właśnie w taki sposób troszkę ich zmotywować. Natomiast boję się też jednej rzeczy, że jednak będą podsycane nastroje, że może trafić to na ponętny grunt dla oszustów, którzy mogą takie niestworzone teorie wygłaszać, licząc na tą jakąś gratyfikację finansową, a to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Podejrzewam, że założenie pani Doroty sprowadzało się do tego, żeby właśnie tą wiedzę, jeżeli ktoś ją ma, przekazać organom ścigania, żeby ustalić, co tak naprawdę się stało, a odebrane może być to w sposób różny, ale no nie mnie to już oceniać. Czy piękny gest, czy nie, też nie będę się na ten temat wypowiadał. Po prostu dajmy czas, myślę, prokuraturze, śledczym, biegłym. Jest ogrom osób, które jest zaangażowanych w to, aby tę sprawę wyjaśnić. I zobaczymy, jak to finalnie się skończy. Myślę, że przed nami kilka, jak nie kilkanaście tygodni postępowania przygotowawczego, które pewnie zakończy się wniesieniem aktu oskarżenia. Tym bardziej, że tak jak mówię, podejrzany przyznał się, złożył wyjaśnienia. One co prawda w ocenie prokuratury gdzieś tam są w pewnym momencie niejasne, nieścisłe, sprzeczne z tym, co ustalili śledczy. Natomiast to będzie podlegało później już weryfikacji w toku postępowania sądowego.
A jak wygląda sprawa i dalsze postępowanie w sprawie, którą pan prowadzi, której jest pan przedstawicielem rodziny, oskarżony Sebastian M. Na jakim etapie jest teraz proces i co pan jeszcze przewiduje, panie mecenasie?
Aktualnie jesteśmy na etapie uzupełniającej opinii biegłych. Sąd wydał postanowienie, aby biegli wypowiedzieli się na zadane przez obronę pytania, ustosunkowali się w ramach tej opinii uzupełniającej. Czekamy, aż taka opinia wpłynie. No, na koniec maja, dokładnie 22 maja przewidziany jest kolejny termin rozprawy. Myślę, że to już będzie końcówka. No nie sądzę, żeby ten materiał dowodowy jakoś był uzupełniany szczegółowo. Ja, reprezentując oskarżycieli posiłkowych, cały czas jestem zdania, że ten materiał, który przygotowała prokuratura, wnosząc akt oskarżenia, jest materiałem na tyle kompletnym, że można śmiało te zarzuty stawiać. I myślę, że zostaną obronione w sądzie. Poczekamy, zobaczymy. Myślę, że jesteśmy już bliżej niż dalej, aby poznać przynajmniej rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji.
Natomiast patrząc na dokumenty i na wszystkie rzeczy dotyczące właśnie zdarzenia, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, to jak to teraz ma wyglądać? To może być jakaś wizja lokalna, może być na przykład coś w stylu właśnie, no żeby oskarżony, czy też człowiek, który przyznał się do tego zdarzenia, w jakiś sposób opisał, opowiedział dokładnie w tym miejscu, gdzie to się wydarzyło.
Wizja lokalna być może nie, natomiast będzie materiał źródłowy wysłany do biegłych. Biegli będą musieli odpowiedzieć na pytania, dokonać tej rekonstrukcji, o której mówiłem, i spróbować odtworzyć, co tego dnia w tym miejscu, o tej godzinie, wydarzyło się, że śmierć poniósł rowerzysta. Pytanie kluczowe, który z uczestników tego zdarzenia zawinił, ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. Jakie normy, przepisy prawa o ruchu drogowym, kodeksu karnego zostały naruszone. I potem oczywiście ta ocena prawna należy do sądu, bo biegli nie wypowiadają się co do prawa, co do kwalifikacji. Natomiast oni odtwarzają ten wypadek i to już sąd, a wcześniej prokuratura dokonują tej analizy, formułując stosowne w tym przedmiocie zarzuty.
No dobrze, ale panie mecenasie, gdyby pan mógł zadać jedno pytanie, no nie powiem oskarżonemu, temu, który przyznał się do tego zajścia, tego zdarzenia, to jakie pytanie by pan mu zadał?
Ogólne pewnie. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Czy zawiodła maszyna, samochód? Czy stan zdrowia? Czy może pan, nie wiem, przed 60, tak, podejrzany, 57? Tak, być może, nie wiem, jakiś... Nie wiem, patrzenie w telefon, oślepienie słońca, manewr, którego nie kontrolował, moment nieuwagi. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wierzę, żeby ktoś z premedytacją tak próbował, nie wiem, wcelować wiodącego naprzeciwka rowerzystę. No, strach po prostu nawet w ogóle takie słowa wypowiadać, żeby też nie wpaść właśnie w te teorie, o których mówiłem, żeby jednak stronić od nich, żeby ich nie szerzyć. Tych pytań jest bardzo dużo, ale to są pytania, na które będą musieli odpowiedzieć biegli, śledczy, prokuratura i myślę sąd. Długa droga przed pokrzywdzonymi w walce o sprawiedliwość. Ja z doświadczenia wiem, że od wypadku na autostradzie A1 we wrześniu miną 3 lata. I czy my poznamy prawdę, czy będziemy po orzeczeniu sądu pierwszej instancji, też nie wiem. Wiem, jakie to jest wyniszczające. Widzę moich klientów, którzy są bardzo tym procesem zmęczeni, nie mogą pochować bliskich tego procesu. Ten proces żałoby się nie może zakończyć. Są pod opieką psychiatrów, to jest duża terapia, oni są w głębokiej terapii. Myślę, że teraz rodzina posła Litewki też jest w bardzo ciężkim szoku. Bardzo to jest dla nich trudny czas. Który może rodzi nadzieję, że ta równowaga wróci troszkę szybciej. Widziałem wczoraj ojca pana posła, który z żalem na pewno widział całe te uroczystości, ale też pewnie z dumą
Z
widział, ile
godnością.
osób, tak, ile osób przyszło na te uroczystości, aby w ostatniej drodze towarzyszyć posłowi Litewce. Plus myślę, że to odznaczenie też i od prezydenta i to. Ten pogrzeb, cała ta ceremonia, jak ona przebiegała, z jakimi honorami żegnany był poseł Litewka, to też daje świadectwo, jakim człowiekiem po prostu był, i to na pewno dla rodziców, dla najbliższych pana posła jest powód do dumy i takiego ogromnego szacunku.
Tak, to rzeczywiście, panie mecenasie, absolutnie podpisuję się pod tym, co pan powiedział, że wczorajsza ceremonia była piękna w swojej oczywiście tragedii, ale bardzo wymowna i z honorami rzeczywiście wszyscy pożegnaliśmy no, bohatera naszych czasów, bo tak można powiedzieć, takiego supermana, prawda, który gdzieś się pojawiał w miejscu, gdzie ktoś tego potrzebował. Niezależnie, czy to byli mali pacjenci szpitali, czy to byli ludzie potrzebujący, czy też zwierzęta, o które tak bardzo walczył poseł Litewka. Myślę, że to jest chyba najważniejszy przekaz, prawda, żebyśmy my kontynuowali to dzieło.
Tak jak o tym mówiliśmy właśnie, żeby ta śmierć nie poszła na marne. Bez znaczenia na to, co ustalą śledczy, bo to jest oczywiście ten drugi wątek, żeby ta śmierć nie poszła na marne, żebyśmy możliwie jak najdłużej pamiętali i o tym, co robił, jak żył, kim był poseł Litewka, a jednocześnie budowali coś wokół poprawy jakiegoś bezpieczeństwa. Być może jest to zarzewie dla jakiejś dyskusji o bezpieczeństwa na drogach, o której cały czas mówimy, a może
Tak,
on byłby
kaski,
właśnie taką
prawda, gdzieś,
twarzą, takim
tak.
symbolem, że na przykład za chwilę ruszamy na majówkę dzieci na hulajnogach, na rowerach. Może trzeba znowu o tym bezpieczeństwie przypominać. Wielokrotnie o tym mówimy, cały czas o tym mówimy, a jednak tragedie się zdarzają, tragedie wypadków takich jak A1, jak na autostradzie A1, czy tragedie z udziałem rowerzystów, dzieci na hulajnogach, na rowerach. To jest coś niestety powszechnego, tragicznego, ale powszechnego, co dociera do naszych uszu no niemalże każdego tygodnia.
Tak, żebyśmy rzeczywiście o tym pamiętali. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mecenas, adwokat Łukasz Kowalski, kancelaria z Częstochowy. Dziękuję bardzo, panie mecenasie, za to spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie. Dziękuję państwu i wszystkim życzę bezpiecznej majówki tego weekendu, abyśmy cało i zdrowo troszeczkę odpoczęli od emocji, które towarzyszyły nam pewnie przez cały mijający tydzień, bo bez znaczenia, kim jesteśmy, to ta tragedia, która wstrząsnęła Polską, wstrząsnęła chyba każdym z nas. Wszystkiego dobrego dla pana i dla państwa.